Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Marcina Dańca chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Przez lata był jednym z najbardziej popularnych komików, który rozbawiał całą Polskę. Jego skecze o Marcinku czy o kibicach znała praktycznie cała Polska. Występował przed tysiącami ludzi i doskonale wiedział, co rozbawia publiczność. I pewnego dnia spotkało go coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Został zaproszony na zamknięte wydarzenie i często to się zdarza z ludźmi w showbiznesie, że zostają zaproszeni na zamknięte imprezy, więc przyjął taką ofertę. Wyszedł na scenę jak zwykle, pełen energii, pewny siebie, gotowy do występu, zaczął opowiadać swoje najbardziej znane monologi, sięgnął po sprawdzone żarty, po te, które przez lata bawiły publiczność, wywoływały salwy śmiechu. Pojawił się oczywiście Marcinek, pojawiły się znane historie, pojawiły się teksty, które normalnie w każdym kontekście bawiły publiczność do łez, ale tym razem absolutnie nic. Na sali panowała grobowa cisza. Żadnego uśmiechu, żadnych braw pomiędzy dowcipami. Ludzie siedzieli na niego i patrzyli jakby na jakiegoś pajaca, patrzyli, który się wygłupia przed publicznością i siedzieli z takimi minami, co ten facet w ogóle tutaj robi, co on w ogóle mówi. Ale Daniec, jak prawdziwy zawodowiec, wiedział, jak się odnaleźć w takiej sytuacji, więc próbował jeszcze bardziej, zmieniał tempo, improwizował, próbował nawiązać dialog z publicznością, wciągnąć w ich rozmowę, improwizował, ale im bardziej się starał, tym bardziej wyglądało to na kompletną klęskę. Wyobrażam sobie, że w pewnym momencie był spocony i mógł sobie nawet zadać pytanie, co się dzieje w ogóle, co to za ludzie, czy ja może straciłem formę, czy po prostu ludzie nie rozumieją moich dowcipów? A przecież mówił dokładnie to samo, to co zawsze i to co wszędzie. Te same żarty, te same historie, to samo przesłanie, zmieniło się tylko jedno, reakcja jego słuchaczy. Dopiero po dłuższej chwili okazało się, że cały występ był starannie przygotowanym żartem programu Mamy Cię, który na początku lat 2000 był w telewizji TVN. Publiczność została wcześniej poinstruowana, żeby pod każdym względem nie uśmiechać się i nie reagować na jego żarty. I w kulminacyjnym momencie na scenę wybiegł Szymon Majewski, który prowadził ten program i z wielkim uśmiechem wyjaśnił, że to wszystko, co tu się działo, to był jeden wielki wkręt. I w jednej chwili sala wybuchła olbrzymim śmiechem. Kiedy rozmawiano później z ludźmi, niektórzy mówili, że już siedzieli na krawędzi swoich krzesełek, nie mogli powstrzymać się od śmiechu, ale po prostu chcieli dotrzymać słowa. I w tym czasie Daniec też odetchnął z ogromną ulgą, że z nim jest wszystko okej. To po prostu było ustawione. I ta historia, moi drodzy, pokazuje nam coś bardzo ciekawego. To samo przesłanie może spotkać się z różną reakcją ludzi. Czasami problem nie leży w samym przekazie, ale problem leży w tym, jak zostanie ten przekaz przyjęty przez ludzi, przez publiczność. I właśnie do tego prowadzi nas dzisiejsza przypowieść Jezusa Chrystusa, przypowieść o siewcy. Jezus opowiada tą historię i mówi o ziarnie, które pada na różne rodzaje gleby. Ziarno jest jedno, ale siewca jest ten sam. natomiast efekty są zupełnie różne. Dlaczego? Odpowiedź nie znajduje się w ziarnie, ale odpowiedź znajduje się w glebie i dokładnie o tym chce nas dzisiaj nauczać Pan Jezus. Jeśli macie Słowo Boże, to proszę otwórzcie razem ze mną Ewangelię Mateusza i będziemy czytali z rozdziału 13, samą przypowieść, wersety od 1 do 9 i następnie wyjaśnienie tej przypowieści w wersetach od 18 do 23 i to jest dosyć, można powiedzieć, proste, bo jeśli to, co przygotowałem, nie poruszy nikogo, to mam nadzieję, że wyjaśnienie chociażby tej historii, którą zrobił Pan Jezus, kogoś poruszy. Czytamy tak, 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem, ponieważ zgromadziły się przy nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi. Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie w jednym z nich powiedział: pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi, wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty, nie miały tam wiele gleby, kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka, ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń uschły, jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je i w końcu inne padły na żyzną glebę, te wydały plon. Stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny, kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. I od wersetu 18. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje, lecz brak mu korzenia, przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą. Słowo także nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je, taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Panie Boże, oddajemy Tobie ten czas i modlimy się, abyśmy mieli taką rozwagę i otwarte serce, byśmy mogli zrozumieć to, co chcesz nam powiedzieć przez to słowo. Panie, proszę Cię, żebyś napełnił każdego z nas zrozumieniem. Amen. Zwrócenie uwagi na różne reakcje przesłania Słowa Bożego jest pewnego rodzaju wprowadzeniem do pierwszej przypowieści, jaką powiedział Jezus. Poprzez przypowieść o siewcy, jak spojrzycie na kontekst, w jakim ta przypowieść się znajduje, to zobaczycie, że ta pierwsza przypowieść jest reakcją Jezusa na negatywną, znowuż reakcję słuchaczy Słowa Bożego opisaną w Ewangelii Mateusza w 11 i 12 rozdziale. Możecie to przeczytać potem w domu. Pomimo licznych cudów mieszkańcy Chorazynu i Betsajdy i Kafarnaum nie upamiętali się. To są te miasta, w których Jezus zgłosił swoje słowo. Następnie czytamy o Janie Chrzcicielu, który zaczął zadawać pytania dotyczące tożsamości Jezusa. Miał wątpliwości. A jeszcze przywódcy religijni zaczęli oskarżać Jezusa, że cuda, które czyni właśnie mocą Belzebuba i wielu ludzi, choć słuchało jego nauczania i mamy to dokładnie opisane w tych rozdziałach 11 i 12, ostatecznie odrzuciło wezwanie Jezusa do nawrócenia. I ta opozycja, z jaką spotkał się Pan Jezus, stawia przed nami bardzo ważne pytanie. A mianowicie, dlaczego niektórzy ludzie, słysząc słowa Jezusa, odrzucają je, a inni z kolei, słysząc to samo słowo, przyjmują je. Jedni odrzucają, drudzy je przyjmują. Być może to jest dokładnie takie pytanie, które sam sobie zadajesz. I być może zadajesz sobie to pytanie, myśląc o swoich znajomych, może o swojej rodzinie, którym przez lata głosiłeś Słowo Boże. I być może znasz takie osoby, które przyjęły Słowo Boże, zaczęły iść za Panem, ale w pewnym momencie odwróciły się i dzisiaj żyją z daleka od Niego. Masz takie osoby w swoim życiu? Ja mam. Być może zaprosiłeś kogoś kiedyś do kościoła i ta sama Ewangelia, która dotknęła ciebie, zupełnie nie poruszyła tej osoby, którą zaprosiłeś. A może wychowywałeś się w domu z tym samym rodzeństwem, z tymi samymi rodzicami, słuchaliście tych samych kazań, czytaliście tę samą Biblię, a jednak dzisiaj każde z was jest duchowo w innym miejscu w swoim życiu. Dlaczego tak się dzieje? Jeden z biblistów, odnosząc się do tej przypowieści, do przypowieści o siewcy, napisał: problemem nie jest nauczanie Jezusa. Problemem nie jest nauczanie Jezusa, ale Jego odbiorcy. I ta przypowieść zapoznaje nas z tematem Królestwa Bożego za pomocą ważnego i ciekawego obrazu. Ważnej i ciekawej ilustracji. Pan Jezus mówi: oto wyszedł siewca, aby siać. Wyszedł siewca, aby siać. Zobaczcie, jakże to jest dynamiczny obraz Bożego działania w tym świecie. Pan Jezus mówi, że Bóg, tak jak rolnik, idzie przez świat i rozsiewa swoje słowo. Każdemu dając możliwość, by usłyszał to słowo. Jakże ciekawy sposób jest to, sposób tworzenia historii. Wiecie dlaczego? Bo media i podręczniki do historii mówią nam o wpływach wielkich mocarstw na tym świecie, różnego rodzaju sprawach politycznych, które mają kształtować naszą rzeczywistość. Wielcy politycy tego świata spotykają się w luksusowych resortach, tworząc zgromadzenia nazwane G7, 8, 20 i kiedy spotykają się, oni myślą, że to oni tworzą naszą rzeczywistość poprzez decyzje, które podejmą w zamkniętych pomieszczeniach, a tymczasem dowiadujemy się, że to, co ma znaczenie w kontekście wieczności, to jest zupełnie coś innego. To Bóg, który idzie przez świat i rozsiewa swoje słowo. Czym jest ziarno? To jest właśnie Słowo Boże. Jeden z biblistów powiedział: słowo prawdy jest przyrównane do ziarna. Dlaczego? Ponieważ ziarno jest czymś, co niesie w sobie życie. Ziarno jest czymś żywym. Bóg wykorzystuje je, aby stworzyć nowe życie, życie, które wyda owoc i kolejny owoc i kolejny owoc. Zauważmy zatem, jak ważne jest dla tego świata, w którym żyjemy, zwiastowanie Słowa Bożego, Jego Ewangelii, o której sam apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że jest mocą Bożą dla każdego, kto uwierzy. Słowo Boże ma moc. Jakże smutne jest, kiedy ludzie wierzący i kościoły nawet skupiają się nad pracy nad pewnymi projektami, strategiami, które mają zapewnić wzrost liczebny danej wspólnoty, a nie skupiają się tak bardzo na Słowie Bożym. Oczywiście jest czas i miejsce na projekty, ale musimy pamiętać, że to zwiastowanie Słowa Bożego powinno być centrum naszych działań. To powinno być najważniejsze, ponieważ w taki tylko sposób rozwija się Królestwo Boże, a Królestwo Boże to nie jest budynek kościelny. Królestwo Boże jest tam, gdzie przebywa Król. Zatem głosimy Słowo Boże, ale spotykamy się
z różnymi reakcjami ludzi. Chrystus zarysował pewien obraz tego przed nami. Gleba, na którą pada Słowo Boże, jest symbolem ludzkich serc. I co ciekawe, są tylko cztery rodzaje gleby. Więc jeśli te cztery rodzaje gleby obrazuje cztery rodzaje serc, to chcę ci powiedzieć dzisiaj, że jednym z tych serc jest twoje serce. Są tylko cztery rodzaje. I jednym z nich, tak jak jesteś dzisiaj tutaj, jest twoje serce. Nie uciekniesz od tego. Nie ma piątej opcji, ani szóstej. Są tylko cztery rodzaje gleby. Zatem, czy chcesz, czy nie chcesz, jesteś jednym z nich. I przyjrzyjmy się każdemu z nich. Twarde serce to jest ziarno, które padło, czy słowo, które padło na drogę. Niektóre serca mogą być właśnie w taki sposób oporne na Słowo Boże, tak właśnie twarde. Są ludzie, którzy słuchają, są to ludzie, którzy słuchają Słowa Bożego, ale to Słowo Boże zupełnie nie przenika do ich serc. Są to ludzie, którzy od czasu do czasu słuchają Ewangelii. Być może pojawiają się co jakiś czas w kościele, może z poczucia obowiązku, z poczucia tradycji, albo być może ktoś ich tam zaciągnął. I co z tego, że są na nabożeństwie i siedzą, skoro i tak nie słuchają? Mają pretensje do całego świata i nie chcą, aby Słowo Boże pomogło w rozwiązaniu ich problemów. Nie chcą, aby Bóg rządził w ich sercach i umysłach. Nie chcą przyjść do Jego zaleceń, a co do tego nie chcą rozmawiać i odnosić się do innych, tak jak Jezus nakazuje. Chrystus mówi o takim typie ludzi, że oni nie rozumieją Słowa Bożego. Cała ironia polega na tym, że ten człowiek, o którym mówi tutaj Jezus, ten rodzaj serca, ten człowiek postrzega siebie samego jako osobę bardzo silną, osobę niezależną, taką samowystarczalną, nie potrzebuje niczyich rad, a już na pewno nie potrzebuje rad od Słowa Bożego. Umówmy się, co to jest. Tymczasem Jezus pokazuje zupełnie inny obraz. Ten człowiek zupełnie nie jest tak wolny, tak niezależny, jak mu się wydaje. W rzeczywistości ten człowiek jest ofiarą szatana. Bo właśnie o nim czytamy, że przychodzi do niego szatan i wykrada, zabiera od niego to słowo, które było zasiane. Odwraca uwagę, zniekształca prawdę, zmienia obraz Boga. Dlatego Paweł pisze w liście do Koryntian, drugim liście do Koryntian 4:4, że szatan zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciło im światło Ewangelii Chrystusa. To światło, o którym mówił Paweł we wstępie do wieczerzy. Aby nie świeciło im światło Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Prawda jest taka. Moi drodzy, zanim weźmiemy pierwszy kamień i rzucimy w tych twardych, opornych, to chcę wam powiedzieć, że ich twarde serce nie bierze się znikąd. Pomyślałeś kiedyś sobie o tym? Coś wcześniej to serce utwierdziło, zatwardziło. Jezus doskonale rozumie, że wielu ludzi zostało w życiu głęboko zranionych. Głęboko rozczarowanych albo zawiedzionych, czasami przez swoich bliskich, czasami przez własne złe wybory, czasami przez własne złe doświadczenia, a czasem nawet zostali zranieni przez ludzi, którzy nazywali się chrześcijanami. Z biegiem czasu wokół ich serca utworzył się ochronny pancerz. I ten człowiek mówi, już nigdy więcej nikomu nie zaufam. Już więcej nigdy nie otworzę mojego serca dla drugiej osoby. Albo ten człowiek mówi, modliłem się, ale Bóg i tak mnie nie wysłuchał, nie pomógł mi. I właśnie tą warstwę zgorzknienia czy cynizmu szatan wykorzystuje, aby Słowo Boże nie było w stanie jej skruszyć. Drugi rodzaj gleby, o którym mówi Jezus, to ziemia skalista. Nie chodzi tutaj o grunt pełen kamieni, jak mogłoby się nam wydawać, ale chodzi tutaj o cienką warstwę gleby, która leży na skale. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Co więcej, takie podłoże bardzo szybko się, nagrzewa, więc ziarno błyskawicznie kiełkuje. Wydaje się, że wyrośnie z tego piękna roślina. Problem pojawia się dopiero po jakimś czasie. Kiedy te korzenie zaczynają rosnąć na tej powierzchni gleby, która leży na skale, w końcu przebijają się i trafiają na skałę, na twardy grunt. Kiedy przychodzi upał, roślina nie ma skąd czerpać wody i bardzo szybko usycha. Jezus mówi, podobnie bywa z niektórymi ludźmi. Słyszą Ewangelię, od razu na nią reagują bardzo pozytywnie, są poruszeni. Cieszą się, chcą słuchać jeszcze więcej, kochają, kiedy przychodzą do kościoła, kochają społeczność wierzących. Wydaje się, że wszystko w ich życiu nagle zaczyna się kręcić wokół Boga, są pełni zapału, zapraszają innych do kościoła i pastorzy mówią, oni są teraz motorem naszej ewangelizacji, musimy jechać na tej fali ich entuzjazmu, są pełni zapału właśnie, chętnie angażują się w służbę i czasami patrząc na nich z boku i być może byłeś w takim miejscu, widziałeś tych ludzi i sobie myślisz, mój Boże, oni to się nawrócili. Taki zapał, taka werwa, ale Jezus mówi coś bardzo ważnego. Oni nie mają w sobie korzenia. Problem nie polega na tym, że nic zupełnie nie wydarzyło się w życiu tych ludzi. Coś tam się wydarzyło. Były emocje, był entuzjazm, była ekscytacja, być może nawet pewne zmiany w zachowaniu tych ludzi pojawiły się. Problem polega na tym, że Słowo Boże nigdy nie dotarło wystarczająco głęboko do zakamarków ich serca. Tak naprawdę to słowo nigdy nie zakorzeniło się w ich sercu. Dlatego, kiedy przychodzą trudności, wszystko zaczyna się sypać. Może pojawiają się problemy w życiu. Może ktoś wyśmieje w pracy ich wiarę. Może rodzina zacznie naciskać i dzieje się tak szczególnie przy okazji wielkich uroczystości rodzinnych, jak szty, pogrzeby czy różnego rodzaju religijne wydarzenia i rodzina potrafi naciskać w takich momentach. Może okazuje się, że życie z Jezusem to nie tylko radość, ale również wyrzeczenie. Życie z Jezusem to również koszt, który musisz zapłacić i wtedy nagle, tak jak szybko się pojawili, tak szybko znikają. Dlaczego? Bo ich wiara była bardziej oparta na emocjach niż na przekonaniu wypływającym ze Słowa Bożego. Bardziej na chwili niż na korzeniu. I trzeba powiedzieć przy tej okazji coś, co mocno, ale wynika, trzeba coś powiedzieć, co bardzo mocno wynika z tej przypowieści, wybrzmiewa z tej przypowieści. Chcę to powiedzieć jasno. Taka osoba nie utraciła zbawienia. Ona naprawdę nigdy nie była zbawiona. Mogła wyglądać jak chrześcijanin, mogła mówić jak chrześcijanin, mogła nawet przez jakiś czas zachowywać się jak chrześcijanin, ale nie było w niej prawdziwego upamiętania, prawdziwej wiary i prawdziwego nowego odrodzenia. Wiecie, 2 tygodnie temu chyba tutaj kilku moich znajomych z Kościoła Międzynarodowego nagrywało, jest jeden chłopak, który jest muzykiem i nagrywali teledysk tutaj w tym pomieszczeniu. Stali na scenie, byli muzycy, były instrumenty. Tylko śmiesznie to było, bo nic nie było podłączone. Były po prostu mikrofony, atrapy, była perkusja, gitara, klawisze. i muzyka leciała, tutaj obok stał głośnik, muzyka była puszczona i w momencie, jak muzyka zaczynała grać, ponieważ była to pieśń uwielbienia, oni ruszali ustami, podnosili ręce, zamykali oczy. Jak kiedy, jak ten teledysk wyjdzie i zobaczycie go, to sobie pomyślcie, wow, jakie fajne uwielbienie, ale ja tutaj byłem i wiem, że to było udawane. Można udawać bycie chrześcijaninem. Zatem o tej osobie, mówiąc językiem ogrodnika, roślina rzeczywiście wyrosła, coś było widać, wydawało się, że wszystko zaczyna się rozwijać prawidłowo, ale ostatecznie okazało się, że pod powierzchnią nigdy nie było życia, które mogłoby przetrwać próbę czasu. W swojej książce Świętowanie dyscypliny Richard Foster napisał: powierzchowność jest przekleństwem naszych czasów. Powierzchowność jest przekleństwem naszych czasów i kiedy się nad tym zastanowić, trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Żyjemy w czasach szybkich wiadomości, krótkich rozmów, natychmiastowych odpowiedzi. Wszystko ma być lepsze i wszystko to, co lepsze, ma być bez większego wysiłku, wiedzą ci, którzy korzystają z czata GPT, o czym mówię. I niestety ta powierzchowność potrafi wkraść się również do naszego życia duchowego. Można znać wiele chrześcijańskich sloganów, słuchać kazań, obserwować kanały na YouTube, a jednocześnie bardzo mało czasu spędzać sam na sam z Bogiem. Możemy modlić się tylko wtedy, gdy naprawdę czegoś potrzebujemy, a kiedy przychodzi czas na głębszą relację z Panem, okazuje się, że na to właśnie nie mamy czasu. I to bardzo często widać na spotkaniach modlitewnych. Nie wiem, kiedy ostatni raz byłeś na spotkaniu modlitewnym, ale niedzielne nabożeństwo potrafi być pełne ludzi, że czasami trzeba dostawiać krzesełka. Ale kiedy Kościół spotyka się na modlitwie, liczba uczestników drastycznie maleje. Dlaczego? Bo modlitwa wymaga czegoś więcej niż chwilowego entuzjazmu. Modlitwa wymaga wytrwałości, systematyczności, głębokości. Wymaga korzeni. I trzeci rodzaj gleby jest chyba najtrudniejszy do rozpoznania, bo na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo dobrze. Ziarno kiełkuje, roślina rośnie, wszystko jest okej, widać, że jest życie. Nie ma tutaj twardego odrzucenia Słowa Bożego, tak jak w przypadku tych, którzy są porównani do drogi. Nie ma też szybkiego odejścia, tak jak przy skalistej glebie. Problem polega na tym, ta roślina sobie rośnie, ale problem polega na tym, że obok tej rośliny rośnie coś jeszcze. Jezus mówi o cierniach i o chwastach, które stopniowo zagłuszają wzrost. Roślina żyje, ale ta roślina nie rozwija się tak, jak powinna. Nie wydaje owocu. Zostaje dosłownie zaduszona przez konkurencję. Jezus wyjaśnia, że tymi cierniami są troski tego świata i zwodniczość bogactwa. I zwróć uwagę, że nie chodzi tutaj o to, że te rzeczy są grzeszne w same sobie, że bogactwo jest grzeszne samo w sobie. Chodzenie do pracy, chcę ci powiedzieć, jutro jest poniedziałek, nie jest grzechem. Jak będziesz wstaniesz jutro rano i będziesz sobie myślał, no znowu poniedziałek, nie chcę dzisiaj zgrzeszyć, to chcę ci powiedzieć, to nie zgrzeszysz, jak pójdziesz do pracy i będziesz zarabiał pieniądze. Pieniądze nie są grzechem. Posiadanie domu nie jest grzechem, rozwijanie swojej firmy, czy zdobywanie wykształcenia, czy troska o swoją rodzinę, te rzeczy nie są grzechem. Problem zaczyna się wtedy, gdy te rzeczy zajmują miejsce, które jest należne tylko i wyłącznie Bogu. to jest przede wszystkim kwestia priorytetów. Ten człowiek mówi, nie mam czasu na Słowo Boże, bo jestem zajęty. No nie mam czasu. Nie mam czasu na modlitwę. Nie mam czasu na społeczność z wierzącymi. Nie mam czasu, żeby zaangażować się w służbę, ale zawsze znajdzie się dodatkowa godzina, żeby zostać trochę dłużej w pracy. Znajdzie się dodatkowy czas na kolejny projekt. Kolejne przewijanie, scrollowanie telefonu czy sprawdzanie konta bankowego. I wiesz co? To nie dzieje się nagle. Nikt nie budzi się rano i pewnego dnia mówi, w ten piękny, słoneczny poranek zrezygnuję z Pana Boga i od Niego odejdę. To się nie dzieje w taki sposób. To raczej proces. Ciernie rosną powoli. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, Jezus szczególnie ostrzega przed zwodniczością bogactwa. Zauważ, że nie ostrzega przed bogactwem, ale mówi o zwodniczości bogactwa. Pieniądze składają obietnice, których nie są w stanie spełnić. Nie wiem, czy o tym wiesz. Pieniądze mówią, nie tak, że mówią, chyba, że ktoś ma halucynacje, tak jak mówi Paweł, to wtedy pieniądze mogą mówić, ale one, wyobraźcie sobie, że mogą mówić jeszcze trochę, a będziesz bardziej szczęśliwy. Jeszcze trochę więcej, a będziesz zabezpieczony na swoją emeryturę. Jeszcze trochę więcej i będziesz spokojniejszy. A potem człowiek zdobywa to więcej i odkrywa, że ciągle czegoś mu brakuje. Widziałam ludzi, którzy kiedyś byli zaangażowani w życie Kościoła. Grali w uwielbieniu, angażowali się w różnego rodzaju inicjatywy, służby, ale z czasem kariera zawodowa zaczęła pochłaniać ich coraz bardziej. Jeśli myślisz, że w tych ludzi wydarzył się jakiś wielki upadek, grzech, że obnażyło ich intencje, nie, nic takiego się nie wydarzyło w ich życiu. Po prostu zniknęli, bo w ich życiu zabrakło miejsca dla Boga. Dlatego pytanie, które stawia przed nami Jezus, brzmi bardzo praktycznie. Co dzisiaj rośnie w twoim sercu oprócz Słowa Bożego? Bo problemem nie jest to, że ziarno nie rośnie. Ono rośnie. Problemem jest to, że coś innego rośnie szybciej. I wreszcie dochodzimy do czwartego rodzaju gleby. Ci, którzy identyfikują się z czwartym rodzajem gleby, pewnie nie mogą się już doczekać. Czwarty rodzaj gleby to jest dobra ziemia. Jezus mówi, że jest to człowiek, który słyszy słowo, rozumie je. Zobacz na werset 23, jeśli masz otwarte Słowo Boże. Ziarno na dobrej ziemi to człowiek, który słucha słowa i rozumie je. I wydaje owoc. Dalej mówi Pan Jezus. I to bardzo ważne, żeby to zauważyć, to jedno małe słowo, bo różnica nie polega na tym, że jedni słyszeli, a drudzy nie słyszeli. Wiecie, jak to w szkole czasami było. Pani mówi, że teraz sprawdzimy zadanie domowe, a zawsze się trzech, czterech znajdzie, że a ja nie wiedziałem, że było zadane. No i jak, jedni wiedzieli, drudzy nie wiedzieli. W tym przypadku nie ma tutaj wymówki, że ja nie słyszałem, że ja nie wiedziałem. Wszyscy słyszeli to samo słowo. Różnica polega na tym, że jedni je zrozumieli, a inni nie. I to jest klucz. Dlaczego? Bo jak zobaczysz na cały rozdział 13, zrób sobie takie ćwiczenie w domu potem, przeczytaj cały rozdział 13, zobacz ile razy w tym całym rozdziale, w kontekście szerszym przypowieści o siewcy pada słowo zrozumieć. O ludziach popatrz na werset 19. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i zabiera. To o tych ludziach właśnie otwartym sercu, to słowo, które padło na drogę, Jezus mówi, że oni słyszą, ale nie rozumieją. Nie dlatego, że nie są w stanie zrozumieć, ale dlatego, że nie zatrzymują się nad nim. Nie zadają pytań, nie szukają odpowiedzi. Wiesz, bo żeby coś zrozumieć, to musisz zatrzymać się. Musisz wytężyć swój umysł. Musisz zrobić jakiś wysiłek. Gdybyś chciał z kimś porozmawiać, kto nie mówi w twoim języku, no to możesz usłyszeć dźwięki i odejść, ale możesz wyciągnąć telefon, włączyć tłumacza i starać się to zrozumieć. Są ludzie, którzy słyszą Słowo Boże, przyjmują jednym uchem, wypuszczają drugim, nie robią wysiłku, żeby je zrozumieć. O co tutaj chodzi? Jakiś siewca, co to jest, bajka jakaś? Czy na pewno chyba jest jakieś znaczenie? Ja chcę to zrozumieć. Dlatego właśnie Jezus często powtarza, kto ma uszy, niechaj słucha. Nie chodzi o to, że w czasach, kiedy żył Jezus, była pandemia ludzi bez uszu i część miało uszy, a część chodziło taki bez same głowy bez uszu. Nie o to przecież chodzi. Chodzi o zrozumienie, że jedni słyszeli i rozumieli, inni nie rozumieli. Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, niech rozumie. Chodzi o słuchanie ze zrozumieniem. Jezus celowo nauczał w przypowieściach, aby ludzie zatrzymali się i zaczęli pytać, o czym on właściwie mówi. Czy to, co mówi, to mówi do mnie? Czy może jest jakieś przesłanie w tym, co mówi dla mnie? Zrozumienie wymaga wysiłku, ale zawsze przynosi owoc i takimi ludźmi byli jego uczniowie. Zobacz na werset 51. Jezus pod koniec tego rozdziału, kiedy opowiedział im tą przypowieść i jeszcze inną, przychodzi do uczniów, pyta, czy wszystko to zrozumieliście? Znowu, zrozumieliście. Ja mówię, tak, zrozumieliśmy. Oni zrobili ten wysiłek, zrozumieli. Taka osoba, ta dobra gleba nie jest doskonała, nie myśl sobie, że to jest super bohater. Nadal przechodzi przez trudności, pokusy, presję życia. Różnica polega na tym, że Słowo Boże zapuściło korzenie w życiu tej osoby, dlatego nie zostaje skradzione, nie usycha przy pierwszym problemie, nie daje się zagłuszyć troskom tego świata, a efektem tej osoby jest owoc. I zobacz, że nie każdy, kto słucha, wyda taki sam owoc. Jezus mówi, że jedni wydadzą 30-krotny, 60-krotny, inni 100-krotny. Nie każdy wyda ten sam owoc, ale prawdziwy uczeń Chrystusa wyda jakiś owoc. Musi być owoc. I to będzie widać, ten owoc w zmienionym życiu, w coraz większym podobieństwie do Jezusa, w miłości, w przebaczeniu, cierpliwości, wierności i co ciekawe, owoc to jest coś, z czego korzystają inni. Widziałeś kiedyś jabłoń i piękne jabłka na tym drzewie i nagle chcesz przyjść zerwać owoc tego jabłka, a to drzewo nagle samo zaczyna jeść swoje owoce. Owoce są po to, żeby inni z nich korzystali. Jeśli ty w swoim życiu będziesz wydawał owoce, inni dookoła będą to widzieli i będą z tego korzystali. Właśnie taki jest cel Królestwa Bożego. Bóg nie szuka ludzi, którzy tylko słuchają Jego słowa. Szuka ludzi, którzy je rozumieją, przyjmują do swojego serca i pozwalają albo błagają, proszą Boga, by wydało owoce w ich życiu. Już na zakończenie ta przypowieść stawia przed nami dwa bardzo ważne wyzwania, o których chcę powiedzieć. Pierwsze, musimy uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie. A pytanie brzmi, jakiego rodzaju glebą jest moje serce? Jakiego rodzaju glebą, tak jak dzisiaj tutaj siedzisz i słuchasz, czy oglądasz nas w internecie, jakiego rodzaju glebą jest twoje serce? Wiesz co, Jezus nie opowiedział tej przypowieści, żebyśmy sobie siedzieli i analizowali serce naszych sąsiadów, tutaj tych może kogo zaprosiliśmy dzisiaj do kościoła. Nie po to, żebyśmy siedzieli i zastanawiali się, patrząc po sali tutaj, o, ten tam z tyłu to taka skalista gleba, myślę. A tamten, no to typowe ciernie. Jezus nie mówi tej przypowieści po to, żebyśmy analizowali życie innych ludzi. Jezus mówi tą przypowieść, żebyś przeanalizował swoje serce. Jakiego rodzaju glebą ty jesteś? Jedno i to samo słowo jest głoszone, ale pada na różne serca i przynosi różne rezultaty. Dlatego najważniejsze pytanie z dzisiejszego kazania brzmi, jaką glebą jest moje serce, a nie jaką glebą jest serce mojego sąsiada. Twoje serce. Nie ma tutaj piątej możliwości. Wiecie, czasami ludzie, kiedy usługiwałem tym słowem i przychodzili do mnie, mówili, wiesz, a wydaje mi się, że jest jeszcze piąty rodzaj. Ja mówię, no nie wiem, jak ty słuchałeś, bo ja czytam Słowo Boże i są tylko cztery rodzaje gleby. No i tam próbują łączyć, że droga, skały, coś tam i nie, są cztery rodzaje gleby. Pan Jezus mówi o czterech rodzajach gleby i mieścisz się w jednej z nich. Nie masz innej opcji. To dotyczy ludzkości, to dotyczy ciebie. Być może dzisiaj odkrywasz, że w jakiejś dziedzinie twoje serce stało się twarde. Bóg może od dawna mówi o czymś do ciebie, a ty wciąż to odkładasz. Jeśli rozpoznajesz u siebie dzisiaj twarde serce, chciałbym zaproponować tobie modlitwę, która pomoże ci zwrócić się do Boga i to jest modlitwa, Panie, zmiękcz moje serce i naucz mnie słuchać ciebie. A może twoim problemem, tak jak tutaj dzisiaj siedzisz, jest płytkość, jest powierzchowność. Słowo Boże porusza cię, wywołuje u ciebie emocje, zachwyca, ale nie zapuszcza korzeni, jeśli to jesteś ty. Zapraszam cię do tej modlitwy. Panie, spraw, aby twoje słowo sięgało głębiej niż moje emocje i chwilowy entuzjazm. A być może rozpoznajesz u siebie stłumione serce, nie dlatego, że odrzucasz Boga, ale dlatego, że tyle innych rzeczy walczy o twoją uwagę. I dzisiaj słyszymy wiele głosów każdego dnia. Wszyscy chcą naszej uwagi. Obowiązki, plany, pieniądze, troski, codzienny pośpiech powoli zagłuszają to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. Jeśli to jesteś ty, proponuję tobie taką modlitwę. Panie, pokaż mi, co zajęło w moim życiu miejsce, które należy się tobie. A jeśli widzisz w swoim życiu cechy dobrej gleby, po prostu podziękuj za to Bogu i dalej trwaj w Jego słowie. Dobra gleba jest rozpoznawalna po owocu, a ten owoc zawsze staje się błogosławieństwem, korzyścią dla innych ludzi. Bo właśnie do tego prowadzi nas Jezus. Nie tylko do rozpoznania, jakiego rodzaju glebą jesteś, ale do przemiany twojego serca. I pierwszym wyzwaniem tej przypowieści jest szersza diagnoza własnego serca przed Bogiem, jakim rodzajem gleby jesteś. Jest jeszcze drugie wyzwanie, które płynie z tej przypowieści. Jezus pokazuje nam nie tylko, jakiego rodzaju glebą jest nasze serce, ale również przypomina nam, że my także jesteśmy powołani do tego, aby być siewcami. Kiedy Bóg działa w naszym życiu i Jego słowo zaczyna wydawać owoc, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Nie możesz tego owocu zatrzymać tylko dla siebie. Prędzej czy później odkryjesz, że masz dzielić się Ewangelią, Słowem Bożym z innymi ludźmi. Mamy rozsiewać ziarno Ewangelii wszędzie tam, gdzie Bóg postawił ciebie. Czy to w twoim przypadku będzie twoje miejsce pracy, twoja rodzina, szkoła, może twoi sąsiedzi, a może twoi znajomi. I tutaj pojawia się coś bardzo ważnego, co chcę, abyś zrozumiał. Naszym zadaniem jest siać, a nie decydować o rezultatach. Twoim zadaniem jest siać, nie decydować o rezultatach. Wiesz dlaczego? Bo Bóg jest odpowiedzialny za rezultaty. I co ciekawe, siewca z tej przypowieści, zobacz, że nie wybierał najlepszych miejsc, gdzie zasiać swoje ziarno. Nie chodził najpierw dookoła i nie analizował, że tutaj będzie dobre, to będzie dobry grunt. On po prostu szedł i siadł wszędzie. Ziarno padło na drogę, na miejsce skaliste, między ciernie, na dobrą glebę. Podobnie jest z nami. Nie jesteśmy powołani do tego, aby najpierw analizować i oceniać czyjeś serce. Kiedy spotykasz ludzi w swoim życiu i oceniać, o, on to chyba jest otwarty. A do tego nie podejdę, bo on jest taki gbur i zawsze zamknięty. Nie jest twoim zadaniem ani moim zadaniem, żeby analizować życie ludzi, jakiego rodzaju są glebą. Czy ich serce jest wystarczające na Ewangelię? Naszym zadaniem jest siać bez względu na to, czy trafimy na twarde serce, zgorzkniałe, rozczarowane życiem, powierzchowne czy zagłuszane troskami tego świata. Już jakiś czas temu zadzwonił do mnie mój przyjaciel. Odebrałem telefon i od razu usłyszałem w słuchawce: Marek, zmarła moja mama. Opowiedział mi, że tego dnia wszystko wyglądało normalnie, wszystko wyglądało dobrze. Wstała rano, jak to zwykle, zjadła śniadanie, poszła zrobić jakieś małe zakupy do pobliskiego sklepu, wróciła do domu, nastawiła zupę, żeby się pyrkotała na gazie. Ona w tym czasie w dużym pokoju położyła się na wersalce, żeby trochę odpocząć, i już się nigdy nie obudziła. I on zaczął mówić, jak wiele zawdzięcza swojej mamie. Jego mama nie była osobą wierzącą, ale była dla niego, tak jak zresztą każda mama, dla niego kimś bardzo ważnym, niezwykle ważnym. I w tym momencie powiedział: a wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Nigdy nie będę pewny, czy oddała swoje serce Jezusowi i czy spotkam ją po drugiej stronie. I w tym momencie wybuchnął głośnym płaczem. Wiesz, myślę, że są tutaj osoby, które doskonale w tym momencie utożsamiają się z emocjami mojego przyjaciela, szczególnie jeśli macie w swoim życiu bliskich, którym wam zależy, żeby poznali Pana, ale z pewnych względów ciągle są oporni. Po chwili milczeliśmy przez jakiś czas, po chwili zapytałem: czy miałeś kiedykolwiek możliwość podzielić się Ewangelią ze swoją mamą? I to pytanie tak jakby trochę go przebudziło i powiedział: tak, wiele razy, ale nie wiem, czy się nawróciła. Wtedy powiedziałem mu: wiesz co, zrobiłeś dla niej coś najwspanialszego, co syn może tylko zrobić dla swojej mamy. Podzieliłeś się z nią najpiękniejszą nowiną, jaką matka może usłyszeć od swojego syna. Powiedziałeś jej Ewangelię. Wiesz co, my często, tak jak mój przyjaciel, chcemy widzieć rezultaty naszego siania tu i teraz. Przychodzimy i głosimy Ewangelię, ale już z tyłu głowy chcemy, mamy to pytanie, gdzie tu wpleść tą modlitwę grzesznika i doprowadzić go do kolan, i wtedy pójdziemy do znajomych: wiesz, spotkałem dzisiaj, nawrócił się. Ja znam takich ludzi, tylko wyjdą na ulicę i dziesiątki ludzi się nawracają. Nie wiem, Pan Bóg zna serca, ale my chcemy widzieć te rezultaty. Chcemy widzieć, czy coś z tego wyszło, czy ktoś się naprawdę nawrócił, czy nasze słowa przyniosły owoc. Ale wiesz co, to już nie jest nasza działka. Naszym zadaniem jest opowiadać Ewangelię wszędzie tam, gdzie się pojawimy, w każdym miejscu i każdemu, kto tylko chce słuchać. Kiedy to zrobisz, powiesz Ewangelię, w tym momencie wykonałeś zadanie. Twoja odpowiedzialność się kończy. Piękne zadanie wykonałeś. Dalej rozpoczyna się praca, kolejny etap, na którą ani ty, ani ja nie mamy wpływu. To już jest zadanie Ducha Świętego, który wykorzysta to, co ty zasiałeś, by przynieść owoc. Pozwól, że zapytam ciebie dzisiaj. Ponieważ dziś słyszałeś Słowo Boże, chcę ci zadać pytanie. Czy chcesz je dzisiaj zrozumieć? Pytam ciebie, czy pojawia się u ciebie pragnienie w tym momencie, w twoim sercu, aby zrozumieć, co Bóg chce do ciebie powiedzieć osobiście. A On chce tobie dzisiaj powiedzieć, że ciebie kocha. I udowodnił to, umierając na krzyżu za twoje grzechy. Bo jak mówi Słowo Boże, większej miłości nie ma od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. I wiesz co, i ponieważ On umarł za ciebie, to właśnie dlatego może tobie wybaczyć. A może ci wybaczyć dlatego, że On żyje. Ponieważ ten grób, do którego poszedł, nie zatrzymał go. I trzeciego dnia On zmartwychwstał. I właśnie dziś mówi do ciebie: rozumiem cię, z czym się zmagasz. Czy zechcesz powierzyć swoje życie w moje ręce, abym mógł ciebie prowadzić? Zachęcam cię, abyś dzisiaj to uczynił. Abyś dzisiaj to uczyniła, bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Możesz to zrobić, zwracając się do Jezusa Chrystusa w krótkiej modlitwie swoimi słowami, prosząc, aby stał się twoim Panem i Zbawicielem. Możesz również pomodlić się razem ze mną. Powstańmy, proszę, zamknijmy oczy. Panie Jezu, dziękujemy tobie za twoje słowo. Dziękujemy tobie, że ty nie pomijasz nikogo, ale rozsiałeś i rozsiewasz swoje słowo po całym świecie. Nie patrzysz na osobę, ale do każdego chcesz dotrzeć, bo jesteś dobrym stwórcą, który posłał swojego Syna jedynego na ten świat, aby umrzeć za ten świat, umrzeć za mnie i wybaczyć nam grzechy. Panie, prosimy cię, abyś przez swojego Ducha Świętego dawał nam zrozumienie, byśmy mogli się zmieniać i stawiać się coraz bardziej podobni do ciebie. Jeśli dzisiaj są tutaj osoby, do których przemawiasz i chcą pójść za tobą, to proszę pomódl się ze mną. Panie, chcę dzisiaj pójść za tobą jako za moim Panem i za moim Zbawicielem. Przez tyle lat nie byłem tobą zainteresowany, nie byłam tobą zainteresowana, ale dzisiaj czuję, że moje serce się porusza. I chcę przyjść do ciebie. Przebacz mi, że byłam tak oporna przez tyle lat. Oddaję ci moje serce dzisiaj. Prowadź mnie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.